Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria w rozmowach niedokończonych. Dzisiejsze rozmowy poświęcamy ponownie żołnierzom wyklętym. Temat żołnierzy wyklęci wracają do naszych serc, a gośćmi w studiu są Elżbieta Brzeska i Dariusz Grzybkowski, współorganizatorzy obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowie Wielkopolskim. Ponadto są Piotr Dybowski, prawnik, pełnomocnik Marii Fieldorf-Czarskiej w sprawie generała Nila przed Instytutem Pamięci Narodowej. Jest z nami redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, historyk podziemia niepodległościowego, pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy gości w studiu, witamy Państwa.
Szczęść i
na
Boże.
Początek naszej audycji o żołnierzach wyklętych zapraszamy do wysłuchania utworu Słowa, muzyka, wykonanie obecny w studiu Dariusz Grzybkowski, utwór Żołnierze niezłomni.
Wciąż pytanie, kto ich wygnał?
dla kogo są mi słowa. Choć dziś historia wciąż on milczy i głośne nie są młodych wspomnienia, są jednak tacy, którzy wciąż walczą, by ocalić od zapomnienia.
Żołnierze niezłomni, Dariusz Grzybkowski, a my podejmujemy temat Żołnierze wyklęci wracają do naszych serc. Panie redaktorze, czy rzeczywiście wracają?
Ojcze, byłem 29 lutego wieczorem w Trąbkach Wielkich. Duża, piękna wieś na drodze z Gdańska do Torunia. I tam był wieczór zatytułowany Żołnierze wyklęci wracają do naszych serc. I każdy, kto był na tym wieczorze, musiałby odpowiedzieć tak, wracają do naszych serc. Zobaczyłem tam pięknie śpiewające dzieci. 9-10 lat, były też starsze dzieci. Ze szkoły imienia Kunegundy Pawłowskiej. Piękna szkoła, piękna tradycja. Ich patronka umierała w Ravensbrück. Na to spotkanie przyszedł wójt gminy, bo uznał, że to jest ważne spotkanie. Przyszli radni, przyszli rodzice, przyszli nauczyciele, przyszli uczniowie. I pod takim właśnie tytułem się to odbywało. Pod wrażeniem tych ludzi, tak różnych, ale ludzi, których coś skłoniło, żeby przyjść tego wieczora na to spotkanie. Powiedziałem tym dzieciom, że mogą mnie nazywać dziadkiem Piotrem. Bo miałem takie wrażenie, jakby to były moje wnuki. Na to odezwał się muzyk, nauczyciel muzyki w tej szkole, pan Tomasz, znakomity nauczyciel, znakomicie przygotował te dzieci. W takim razie ja jestem waszym wujkiem. I cała sala to przyjęła. I staliśmy się nagle jedną rodziną. Ci wszyscy zebrani w bibliotece gminnej w Trąbkach Wielkich. To było piękne. I do końca panowała taka atmosfera. Ja zrozumiałem po tym spotkaniu, a był to dzień pełen wrażeń, bo przed południem byłem w Warszawie, miałem wystąpienie w Ministerstwie Ochrony Środowiska. Pan profesor Szyszko, minister, uznał, że Ministerstwo Ochrony Środowiska nie może zignorować Dnia Żołnierzy Wyklętych, skoro tylu leśników było wśród tych wyklętych. I to było też piękne. I miałem te piękne wrażenia, ale te Trąbki Wielkie to była kwintesencja. Wielokrotnie występowałem 1 marca i około 1 marca na różnych spotkaniach. Miałem różne prelekcje. Widziałem różne koncerty. Otóż ja nie mam wątpliwości, że żołnierze wyklęci wracają do naszych serc i że robią w naszych sercach coś bardzo dobrego. Żołnierze wyklęci, niektórym się wydaje, że to jest jakiś spór historyczny. Że to jest, jak mówią niektórzy, spór między trzecim pokoleniem AK a trzecim pokoleniem UB. Może jest trochę w tym prawdy, ale żołnierze wyklęci to jest przede wszystkim wielka dawka przyzwoitości. Najbardziej dla mnie przekonujące są te tak często cytowane słowa Danuty Siedzikówny-Inki: powiedzcie, że zachowałam się jak trzeba. A my wiemy, Piotrze, przecież, że pan generał August Emil Fildorf Niel podczas ostatniego widzenia z żoną powiedział jej: wiesz, dlaczego zostałem skazany? Bo nie chciałem z nimi współpracować. Zabraniam prośby o łaskę. On, generał, wybitny dowódca, ona, szeregowiec Inka, mówią dokładnie to samo. Ja w tym naszym upamiętnianiu żołnierzy wyklętych widzę wielką szansę, ojcze, dla Polski. Wielką szansę przywrócenia podstawowych takich wartości moralnych, które w okresie PRL-owskim, a jeszcze bardziej post-PRL-owskim, w tym okresie ostatniego ćwierćwiecza, uległy poważnym dewiacjom, zaburzeniom. To, że tysiące ludzi potrafi wyjść na ulicę i bronić kogoś, kto donosił kiedyś na swoich kolegów i kto po latach mówi, oni wtedy nic nie znaczyli i dziś nic nie znaczą. Straszna odpowiedź. Straszna, nieludzka odpowiedź. Zamiast przepraszam. To myślę, że w tym upamiętnianiu żołnierzy wyklętych jest ta nasza wielka szansa wielkiego moralnego odrodzenia narodu, powrotu do jakichś wartości pierwotnych, takich kardynalnych, powrotu do nauki chrystusowej, powrotu do, no mówiąc językiem prostym, potocznym, powrotu do przyzwoitości w życiu publicznym, czego nam bardzo brakuje. My wszyscy pragniemy, tak jak generał Nil i tak jak Inka i tak pan, jak pan rotmistrz Pilecki, my wszyscy pragniemy, by w każdej sytuacji zachować się jak trzeba. Nie zawsze nam to wychodzi, ale pragniemy tego. Bo czyli im człowiek starszy, tym bardziej dostrzega potrzebę. Dlatego wracają do naszych serc. I nikt tego już nie zmieni. Bogu niech będą dzięki. Ja to powtarzam, ja się rano budzę i czasami myślę sobie, Boże, człowieku, w jakich przyszło ci żyć pięknych czasach, że dożyłeś czegoś takiego. Ty, który jako dziecko brałeś udział w szkolnych akademiach z okazji rewolucji październikowej, bo musiałeś brać udział, bo to była sztampa, bo to była szkolna rutyna. Że ty dożyłeś takich rzeczy. I czasami nie wierzę. Nie wierzę i dziękuję.
Gdy pan redaktor mówi o tej dawce przyzwoitości, która jest potężną dawką przyzwoitości, a jednocześnie, gdy słyszymy i pamiętamy, dostrzegamy wciąż dawkę nieprzyzwoitości, to możemy powiedzieć, że coraz bardziej spełniają się słowa błogosławionego Jerzego Popiełuszki, złodobrem zwyciężać, że ta przyzwoitość teraz osiąga szczyty i no, niszczy to zło, czyli tę nieprzyzwoitość, która jeszcze pełza, jeszcze jest obecna.
Błogosławiony ksiądz Jerzy, ja go nazywam zawsze tak dla siebie, apostołem prawdy, bo słowo prawda to jest jedno z tych słów kluczowych, które występują we wszystkich jego kazaniach, nawet powiedziałbym przemówieniach, bo to nie są klasyczne homilie, tylko kazania i przemówienia kierowane do rzeszy ludzkiej. Apostoł prawdy.
Czyli mamy walkę z przyzwoitością.
I w przypadku żołnierzy wyklętych mamy odkrywanie
przyzwoici
prawdy.
I nieprzyzwoici.
Mamy odkrywanie prawdy w przypadku wyklętych.
Wracają do naszych serc żołnierze wyklęci. Nasz kolejny gość Piotr Dybowski, prawnik, pełnomocnik Marii Fieldorf-Czarskiej w sprawie generała Nila przed Instytutem Pamięci Narodowej.
Marii, która już od kilku lat nie żyje. To przypomnijmy naszym telewidzom, bo może nie każdy na co dzień się tym interesuje.
Zmarła w 2010 roku, tak. Niestety, ojcze, nie doczekała się sprawiedliwości, a tak bardzo liczyła jeszcze na to, że osoby te, a jeszcze żyły wówczas, poniosą odpowiedzialność karną. Ponieważ, jak słusznie ojciec powiedział, zło musi zostać rozliczone na tym świecie. Czyli jeżeli ci sędziowie w togach, prokuratorzy, którzy brali udział wówczas, muszą ponieść odpowiedzialność karną. Postępowanie wobec tych sprawców toczyło się naprawdę bardzo żmudnie. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, jeśli idzie o generała Nila i sprawców tej zbrodni, była klasyczna zbrodnia sądowa, poszukiwano innych sędziów poza granicami, a dwie aleje dalej, w Warszawie, mieszkał nie kto inny, ale członek składu orzekającego, profesor prawa karnego Igor Andrzejew. jakoś w ostatnim etapie postępowania skierowano dopiero zapytanie wówczas do tej osoby, no ale wówczas zmarła. No, dziwny był to zbieg okoliczności. Dwie aleje dalej mieszka, a jakoś nikt się tym nie zainteresował, aby wezwać na przesłuchanie. To jeśli chodzi o właśnie podejście i próbę rozliczenia sprawców tej zbrodni. A więc jak to wyglądało w poprzednim systemie, a po 89, bo gdzieś źródło tej niechęci rozliczenia leżało w okrągłym stole, bo to nie ulega wątpliwości. Jeszcze mam gdzieś w uszach to słynne powiedzenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sędziowie sami się oczyszczą. Który, pytam? Który? Nikt. Żaden z nich. Nie pamiętam jeszcze, aby któryś z sędziów poniósł odpowiedzialność karną, dyscyplinarną z tego tytułu. Pamiętam, jak w akcie oskarżenia bardzo ostry zarzut zbrodni zabójstwa sędziemu przewodniczącemu składowi orzekającemu. Wówczas oskarżona zmarła w trakcie procesu, ale oczywiście, jeżeli wpłynął akt oskarżenia, to były takie różne przepychanki procesowe, aby wydłużyć. No, klasycznym przykładem takiego procesu rozliczenia oskarżonego Czesława K. i Wojciecha J., no to jest klasyczny przykład, jak nie należy prowadzić procesów wówczas. No, nie doczekaliśmy się sprawiedliwości. Jak to wszystko wyglądało, to widzieliśmy. Ta sytuacja jakby dalej się ciągnie, no bo nie mamy jakiegoś zainteresowania. Oczywiście pewne nadzieje po tej zmianie teraz politycznej są, tylko są takie ataki, które zapewne nie mogą doprowadzić do od razu jakichś działań, no bo przecież byłoby to wówczas odbierane w sposób no, dziwaczny, bo jak to teraz mamy jeszcze w uszach wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jako prawnik w ogóle się z tym nie mogę zgodzić. I rewelacyjne votum separatum sędziego Trybunału Konstytucyjnego Piotra Pszczółkowskiego, no było rewelacyjne. Było tak klasycznie pokazano wówczas tą nieprawidłowość, w jaki sposób Trybunał do tego podszedł, no to o czym my mówimy? Jeżeli teraz to się widzi, takie działania, to cóż do tego, aby rozliczyć tą przeszłość? Mam nadzieję i na to liczę, że te wszystkie niektóre sprawy, które jeszcze będzie można rozliczyć i postawić zarzuty jeszcze osobom, które gdzieś żyją, i tą emeryturę otrzymują, aby te srebrniki jednak nie piekły w tą rękę. I liczę na to i myślę, że to zostanie rozliczone.
Jeżeli mówimy o bohaterskich żołnierzach wyklętych, musimy też mówić o tych, którzy odpowiadali za zbrodnię dokonaną na żołnierzach wyklętych. Wspomniał pan dwie postaci, które już przeszły do wieczności, stanęły przed Trybunałem Najwyższego Sędziego, czyli samego Boga. Jak rozliczyć tych, którzy żyją? Pan ma nadzieję, że ich dopadnie sprawiedliwość, ale jak ocenić, jak udowodnić winę tym, którzy nie żyją, chociaż żyją swoimi archiwami, swoimi szafami i tym podobnymi dokumentami czy sprawami?
No myślę, że obecnie wszystko idzie w dobrym kierunku, no bo to się widzi. Pewne rzeczy zostały w jakiś sposób dziwny przekazywane na arenie międzynarodowej w taki sposób, ażeby tylko zdyskredytować pewne rzeczy. Mam nadzieję, że czas pokaże, że ustalimy sprawcę różnych zdarzeń i osoby, które winne ponieść odpowiedzialność z tego tytułu, będzie można rozliczać. Rewelacyjnym tego przykładem, ojcze, jaki był lament w mediach, jeżeli połączono funkcję prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości. Ja z kancelarii, w której pracuję, no, mam jeden z przykładów, że dopiero teraz będzie można z jedną sprawą ruszyć, w której jest zamieszany i sędzia, i drugi sędzia, i pan komornik. Także już wnioski zostały pokierowane i mam nadzieję, że dopiero, bo jakoś 2 lata temu umorzono wszystko dziwnym trafem. Także liczymy, ojcze, że ta sytuacja rewelacyjnie będzie mogła doprowadzić do postawienia osób, które nie dopełniły obowiązków lub przekroczyły pewne uprawnienia, ażeby można było mówić o sprawiedliwości. w pełnym tego słowa znaczeniu.
W sprawie tego, co pan mówi, to chce się aż spuentować, że czas żołnierzy wyklętych wcale się nie zakończył, skoro mamy niesprawiedliwość względem niewinnych po dziś dzień i nie wskazano prawdziwych sprawców, czyli tych, którzy są winnymi.
Grzech zaniechania, ojcze. Już w 91 roku, ćwierć wieku temu, Sejm, ten kulawy Sejm kontraktowy, miał
kulawy
pewne...
Kulawy na lewą czy na prawą nogę?
Myślę, że na obydwie.
Na obie.
Ten kulawy Sejm przyjął ustawę już w lutym 91 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Rozpoczęła się seria rozpraw przed sądami okręgowymi od razu, czyli wojewódzkimi, albo sądami wojskowymi. Czasami to był Sąd Najwyższy, Izba Wojskowa, w przypadku pana majora Szędzielarza Upaszki. Otóż, ojcze, nie musimy być prawnikami. Popatrzmy na to po ludzku, kochani. Sąd unieważnia, czyli uznaje za nieważny od początku, za niezgodny z prawem, za niesprawiedliwy. Sąd okręgowy unieważnia wyrok śmierci na Danutę Siedzikównę Inkę. Co powinno być pierwszą czynnością prokuratora rejonowego w tym, na tym terenie, gdzie ten sąd wydał wyrok? Jeśli był wyrok niesprawiedliwy, wyrok, który skutkował śmiercią, to ten pan prokurator powinien przyjąć do wiadomości, że powziął wiadomość publiczną o tym, że dokonano przestępstwa. Czy dobrze mówię? A więc wszyscy ludzie żyjący, którzy mieli cokolwiek wspólnego ze sprawą Inki, powinni być natychmiast pociągnięci do odpowiedzialności. Pani Maria Fildorf-Czarska, stara kobieta, nasza kochana Maria, ponad 80-letnia, biega po korytarzach sądowych, towarzyszy jej Alina Czerniakowska z kamerą, jest wstrząśnięta tą sytuacją, biega po korytarzach sądowych, ponieważ żyją oprawcy jej ojca i to osoby niezwykłej, zastępcy komendanta głównego Armii Krajowej, i niczego nie może wskórać, mimo że wyrok na generała Nila już od wielu lat jest nieważny. Więc grzech zaniechania, i to niestety jest sprawa polityczna, okazuje się. Dzisiaj tak pięknie się mówi o niezależności Trybunału, o niezależności sędziów. Okazuje się, że w Polsce, którą nazywaliśmy wolną od ćwierć wieku, można było zaniechać podjęcia podstawowych czynności.
Tylko to zaniechanie jest świadome i dobrowolne.
Świadome, dobrowolne, z premedytacją. Takich unieważnionych wyroków śmierci, ja nie mam statystyki, ale to są setki unieważnionych wyroków śmierci i za tym nic nie poszło. I tutaj nasz wieszcz powiedział kiedyś, nie masz zbrodni bez kary. Także myśmy też tę piękną mądrość, która weszła już do naszego narodowego sanktuarium, do naszej narodowej litery, myśmy to też odrzucili i powiedziano nam w ostatnim ćwierćwieczu, masz zbrodnie bez kar.
Elżbieta Brzeska i Dariusz Grzybkowski, Ostrów Wielkopolski i tam obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Coś więcej, pani Elżbieto?
Ja może powiem, zanim Elżbieta się odezwie. Proszę mi wybaczyć. Ale ja byłem w Ostrowie 2 dni. Jestem pod wielkim wrażeniem. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ostrowie to może być przykład dla całej Polski. Oni tego nie mogą powiedzieć, więc ja muszę ich uprzedzić, ojcze.
No to wiem.
Skąd to zamiłowanie do żołnierzy wyklętych i dlaczego takie zaangażowanie i jaki miało to wymiar w Ostrowie Wielkopolskim?
Z Dariuszem od kilku lat prowadzimy w Ostrowie Wielkopolskim księgarnię. Jest to taka dosyć specyficzna księgarnia, która zajmuje się właściwie tylko rzeczami patriotycznymi plus szeroko pojętym takim katolicyzmem. Przez tą księgarnię do tego miejsca zaczęli docierać bardzo ciekawi ludzie. pisarze, robiliśmy spotkania z ludźmi, którzy uczestniczyli w wydarzeniach i wojennych, i powojennych, którzy opowiadali nam swoje historie. I stąd zrodził się pomysł, żeby nie pytać, co Polska może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Polski, a zacząć trzeba od tej swojej małej ojczyzny. I na tym swoim małym terenie trzeba znaleźć takiego człowieka, który będzie takim zwornikiem różnych grup, dla których ważna jest religia, ważny jest patriotyzm. I taką osobą u nas okazał się Dariusz, który...
Chyba się pan nie spodziewał.
Który swoją osobą, z jednej strony jakimś takim dziecięcą naiwnością, albo nie wiem jak to nazwać inaczej, ufnością, a jednocześnie
spontanicznością,
a jednocześnie ze względu na wiek, jakimś doświadczeniem, był w stanie jakoś tak przyciągnąć ludzi z różnych środowisk. Byli to kibice, były to grupy rekonstrukcyjne i im więcej ludzi przybywało, tym przybywało pomysłów. No i jednym z takich pomysłów był Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tutaj postaraliśmy się o patronat i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I tutaj pan prezydent też dał takie mocne, zielone światło, co gdzieś tam zaowocowało tym, że w obchodach wyraziły chęć uczestnictwa zarówno starostwo, jak i miasto, co też w jakiś sposób podniosło rangę tego wydarzenia.
Panie Dariuszu, wprowadzenie do powieści o pańskim życiu, pańskim zaangażowaniu uczyniła przed chwileczką pani Elżbieta Brzeska. Teraz właściwa treść. Skąd to zamiłowanie do wyklętych?
Tak, no gdzieś ten patriotyzm u mnie się zrodził w młodych latach. No i tak jakoś szukał ujścia w jakiejś organizacji, w czymś robieniu, w jakiegoś skupieniu wokół siebie ludzi. I myśmy tą rodzinę, o której tutaj Piotr wspomniał, rodzinę taką patriotyczną, zaczęli budować wokół tej księgarni, która już funkcjonuje blisko 6 lat. I poprzez właśnie te organizacje tych wszystkich spotkań skupiliśmy wokół siebie odpowiednią grupę ludzi. A kiedy ostatniego roku w zasadzie dołączyła do nas grupa kibiców, dostałem telefon w zasadzie, bo to też jest bardzo ciekawa rzecz, że kibice wyręczają często wielu ludzi w tych patriotycznych postawach. Oni to widać na stadionach. Także tutaj mówimy o tych pozytywnych kibicach, żeby po prostu nikt nie miał na myśli czegoś tam innego.
Nie nazwałbyś ich kibolami, tak jak to
nie
robią
w życiu. I powiem tak, że po takim telefonie, kiedy zadzwonił do mnie Zbyszek i poprosił w zeszłym roku o to, żeby coś zrobić wspólnie, no to padło to na odpowiedni grunt. Ja się bardzo ucieszyłem z tego. Skupiliśmy jeszcze wokół tej grupy takiej inicjatywnej, grupę rekonstruktorów i jeszcze ludzi dobrej woli, którzy wokół nas cały czas się kręcą. I powstała grupa, która liczyła sobie około 10 osób. I wzięliśmy się w zasadzie do roboty 3 miesiące wcześniej. Ale mogę śmiało powiedzieć, jestem z tego dumny, że właściwie samozwańczo nazwałem Ostrów Wielkopolski stolicą właściwie najlepszym miejscem, gdzie upamiętnialiśmy w kraju, gdzie pamiętaliśmy
Dariusz żołnierzy. Się zapalił, ojcze, w czasie przemarszu przez miasto powiedział, że dzisiaj Ostrów jest stolicą żołnierzy wyklętych, ale było coś ale w tym z prawdy.
Ale proszę wziąć pod uwagę, że 28 w niedzielę mieliśmy bieg Tropem Wilczym. W sobotę spotkanie, gdzie pan Piotr razem z panem profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem. Również pan Dariusz, dr Dariusz Kucharski był u nas. Wyświetlaliśmy filmy.
Jeszcze wnuk Kurasia Ognia.
Bartłomiej, tak. Kuraś, za co serdecznie dziękujemy.
Minister Kancelarii Prezydenta też przyjechał do Ostrowa, jak stolica, to stolica.
Dokładnie. Potem jeszcze fantastyczny występ zespołu Contramundum. I to wszystko w sobotę. No maraton był od godziny 15 do prawie do 22. Potem następny dzień od rana w parku przygotowaliśmy się do rekonstrukcji, która wypadła fantastycznie. Po prostu grupa 40 fantastycznych rekonstruktorów zrobiła to bardzo pięknie. Można wejść, zobaczyć na naszego Facebooka Księgarnia Niezależna w Ostrowie Wielkopolskim. Potem msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, z udziałem orkiestry. Dęte.
Jeszcze dodam może z przepięknym kazaniem księdza Ilskiego, który w nawiązaniu do wyklętych mówił też o dzieciach nienarodzonych. Nazwał ich też dziećmi wyklętymi, co mnie gdzieś tam, sam wątek wyklętych dzieci, no,
to było niezwykłe. Kiedy te słowa padły w kościele, widziałem, ogromne wrażenie zrobiły na wszystkich.
A potem marsz przez całe miasto.
Z pochodniami, racami, apelem poległych.
Na końcu, także cały dzień następny, czy niedziela. A jeszcze to nie koniec, bo za miesiąc wystawa Żołnierze Wyklęci w N-klubie w Ostrowie Wielkopolskim. Także no, mogę śmiało
Wydaje
powiedzieć,
się, że każde miasto, które stało się, czy miejscowość, czy wieś jak Trąbki Wielkie, gdzie upamiętnia my i są uroczystości związane z upamiętnieniem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest taką stolicą żołnierzy wyklętych, gdzie bije serce to niezłomne, to serce wierne Panu Bogu, Kościołowi też i Ojczyźnie. Dzisiaj jesteśmy zgromadzeni w studiu wokół tego tematu. Żołnierze wyklęci wracają do naszych serc. Zapraszam Państwa jako słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam do współtworzenia tematu.
Ojcze, jeszcze jedno, przepraszam, bo zapomnę, jestem starym człowiekiem. Zdarzył się mały cud w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ do Ostrowa przyjechali kibice z Kalisza, którzy nie znoszą się z tymi z Ostrowa, ale przyjechali, bo to był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze
i oni się tego dnia zbratali, to było niezwykłe.
Wokół Żołnierzy Wyklętych można budować takie rodziny, taką jedność, taką wspólnotę, o której mówił również pan prezydent Andrzej Duda. Tak, budujmy wspólnotę.
Tam, gdzie walczymy, to walczymy.
Żołnierze Wyklęci jawią się,
które nas jednoczą i łączą.
Tak.
Zapraszamy Państwa. 56 657 0011 lub 657 0012. 0013, 0014 to zakończenia numerów telefonów dla słuchaczy i widzów spoza granic ojczyzny. W naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Skype, adres kontakt.tv.trwam. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego programu. Mówimy, żołnierze wyklęci wracają do naszych serc. Przy żołnierzach wyklętych zawsze Ryngraf, to gdzieś na pamięć mi w tej chwili przyszło, żeby nie zapomnieć o tej manifestacji ich przynależności do Pana Boga i ufności, ale zawsze gdzieś tam w bocznej kieszeni, bardzo blisko serca, żona, narzeczona, córka, więc Panna Wyklęta. Żołnierze wyklęci wracają do naszych serc. Elżbieta Brzeska, jak Pani postrzega rolę kobiet, o których mówimy teraz, Panny Wyklęte? To nie tylko Inka, która oddała życie, ale to również te kobiety, matki, żony, córki, które zostały, chociażby jak Maria Fildorf-Czarska, spadkobierczyniami żołnierzy wyklętych.
Piotr tutaj ma bardzo fajną książkę. To jest moja ostatnia lektura sprzed dwóch dni, Stracony dom. Jest to opowieść żony Lazarowicza Klamry,
majora Adama Lazarowicza.
Jednego z szefów WiN-u, którego stracono. I tam właściwie końcówka jest dla mnie wzruszająca, bo właściwie to jest opis tego, jak ona została z dziećmi. Natomiast opis tego, w jaki sposób dowiedziała się o śmierci męża, kiedy kilka naście razy przychodziła do więzienia, pytała, że ona by chciała wiedzieć, co jest, jak. Nikt jej nie powiedział, natomiast któregoś dnia tak sobie po prostu przyszła i powiedziano jej, że ale przecież wyrok już wykonano, stało się. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, będąc żoną, matką, że ktoś mi mówi, że ale no o co pani chodzi? No, męża już nie ma. Dzieci zostały sierotami.
Wyrok wykonano.
Wyrok wykonano.
Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jurek z Kielc. Ja bardzo dziękuję, że tak na terenie całego kraju ten dzień 1 marca został tak upowszechniony. Niektórzy twierdzą, że to jest chwilowe zauroczenie. Ja myślę, że nie. To jest trwała, bo młodzież odczytała w tym swój rodowód, rodowód swojego narodu i to będzie trwałe. Tylko mnie to się nie podoba, ta nazwa żołnierzy wyklętych, bo jeśli nazywamy żołnierzy wyklętych, to byśmy powinni odwrócić medal, rewers i pokazać młodzieży tych wszystkich, którzy nazywali żołnierzami wyklętymi, którzy byli zbrodniarzami. I powinniśmy w całym kraju, tak na terenie Ostrowia Wielkopolskiego, Mazowsza, Kielecczyzny, Lubelskiego, pokazać wszystkich zbrodniarzy po nazwisku. Niech wszyscy wiedzą, że postępek wymierzony przeciwko dekalogowi, własnemu narodowi, musi kiedyś kosztować. Nie jestem za tym, żeby się mścić, ale pokazać, że taki był i taki był katem, powodował to, że takie dziewczęta jak Inka i inni, że Pilecki i tak dalej, przez to zginęli, przez takich katów.
Dziękujemy, panie Jerzy. No, wywołany temat, który jest bardzo często dyskutowany i bardzo często poruszany. Czy powinniśmy żołnierzy niezłomnych nazywać wyklętymi? Nad tym chciałbym się skupić, bo gdyż zostało nam parę minut do naszego programu. Ponieważ co do drugiej części się zgadzamy, tutaj już o tym była mowa na samym początku. Panie redaktorze, czy żołnierze wyklęci to właściwa nazwa?
Najnowsza książka dr Joanny Wieliczki-Szarkowej, która z Krakowa, która ma ogromne zasługi dla pamięci o żołnierzach wyklętych. Joanna zatytułowała ją Bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych. W części radiowej powiemy o tej książce, bo warta jest uwagi. Otóż żołnierz wyklęty to jest wyrażenie z roku 1991. Pojawiło się w tytule wystawy organizowanej w Warszawie. Potem był album Żołnierzy Wyklęci. Potem była słynna ballada Leszka Czajkowskiego, przepiękna, Żołnierze Wyklęci. Potem była książka świętej pamięci Ślaskiego oficera AK i WIN, żołnierza pana majora Orlika, Żołnierze Wyklęci. A więc jest pewien uzus, łacińskie słowo uzus oznacza, że jest jakaś zgoda w języku. W wyrażeniu żołnierze wyklęci jest większa siła, większa ekspresja, ale przede wszystkim jest pokazanie ich tragedii. Wyrażenie żołnierze niezłomnie jest prawdziwsze, ale miałem rozmowę z Zuzanną Kurtyką podczas konferencji w Ostrołęce, tam gdzie buduje się Muzeum Żołnierzy Wyklętych. I Zuzanna powiedziała: panie Piotrze, zawsze niech pan mówi żołnierze wyklęci. Myśmy z Januszem, ze świętej pamięci, Januszem Kurtyką, naszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, przegadali ten temat wiele razy. Janusz uważał, że tak ich trzeba nazywać ze względu na nośność tych słów pokazujących tragedię. A kto ich wyklął, to doskonale wiemy. Natomiast używanie zamiennie wyklęci niezłomni, no jak gdyby stawia kropkę nad i. Tak jak w tytule ballady Dariusza, Żołnierze niezłomni, które mieliśmy na początku programu. To wyjaśnia całą kwestię.
Ale najważniejsze też w tym, żeby wiedzieć, czy co się za tym kryje. Jedni będą nazywać niezłomnymi, inni będą nazywać wyklętymi. Najważniejsze, żeby w edukacji młodzieży, z dzieci, tutaj jest też grzech zaniechania, bo naprawdę nie ma tej edukacji. Nie ma. Przykładem jest chociażby oddźwięk na nasz konkurs plastyczny w Ostrowie Wielkopolskim. na kilkanaście liceów tylko dwie osoby.
A to, że ojcze byli niezłomni, to było oczywiste, bo chociażby major Łupaszko, jak odchodził, wezwano go na wykonanie kary śmierci, to do kolegów w celi powiedział: z Bogiem, panowie.
Tak, nie, w tak dziwacznych i przewrotnych żyli czasach, że za to, że byli niezłomnymi, wiernymi ojczyźnie, zostali wyklęci, skazani na śmierć albo na zniesławienie. Żołnierze wyklęci wracają do naszych serc właśnie jako niezłomni, jako wierni. Pod tym tematem spotkaliśmy się dzisiaj. Naszymi gośćmi Elżbieta Brzeska i Dariusz Grzybkowski, Piotr Dybowski i redaktor Piotr Szubarczyk. A na zakończenie naszego spotkania w hołdzie Witoldowi Pileckiemu słowa, muzyka, wykonanie Dariusz Grzybkowski. Dziękujemy Państwu za udział w rozmowach niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.